Cześć kochani, witam was na naszym niedzielnym domowym nabożeństwie. Zostaliśmy kościołem domowym, także jest świetnie. Słuchajcie, ja się chciałam dzisiaj podzielić z wami takim słowem. Nie ja dzisiaj będę mówić, ale będę się dzieliła proroczo. Także wiecie, ostatnim czasem chodzę po tych moich polach, rozmawiam z Panem Jezusem i różne rzeczy przychodzą mi do serducha i naprawdę jest bardzo takich dużo rzeczy, które gdzieś umieszczam na naszej perspektywie, żebyśmy mogli razem szukać Boga w tym czasie. Ale wiesz, w ostatnim momencie Bóg bardzo dużo mi mówił na temat Hiskiasza. I wiesz, i to jest bardzo ciekawe, że Hiskiasz był królem, który zaczął szukać Boga, nawrócił się do Boga, przyprowadził cały Izrael do takiego szukania Boga. On odnowił świątynię w Jerozolimie i przygotował również świątynię na czas prześników. Słuchajcie, tak jak u nas, tak? Także stwierdził, że to jest ten czas, żeby Izrael zawrócił do Pana Boga. I wiesz, Juda go posłuchała, natomiast inne plemiona różnie, tylko niektórzy spośród nich posłuchali i przyszli na święto prześników. Ale co jest ciekawe, słuchajcie, to był taki czas, kiedy on zniszczył świątynki na wzgórzach, tak? Zniszczył te wszystkie rzeczy, które odsuwały Izraelitów od tego, aby szukały Boga, aby przychodziły do świątyni, czyli zrobił takie oczyszczenie domu Bożego, przybliżenie ludzi do Boga. I wiesz, ja myślę, że ten czas naszego oddzielenia też jest takim momentem, w którym my jakby jesteśmy w takim miejscu oczyszczania świątyni. Jesteśmy w takim miejscu, że świątynie naszego serca są oczyszczane, że świątynie naszego serca są pozbawiane, tak jak ja kiedyś już mówiłam, wszelkich aszer, wszelkich rzeczy, które nas gdzieś oddalają od Pana Boga, tak? Wszystkich rzeczy, do których do tej pory się opieraliśmy, które powodowały, że ufaliśmy czemu innemu niż Bogu Najwyższemu. I słuchajcie, w takim miejscu był Hiskiasz, który zawrócił cały Izrael do Ja wierzę, że my każdą cząstkę naszego życia, każdą cząstkę naszego ciała w tym czasie takiego oddzielenia musimy ciągle na nowo i na nowo powierzać Bogu, ponieważ Duch Święty bada wszystko, nawet głębokości Boże, więc On bada nieustannie nasze serce i pokazuje nam każdy punkt w naszym życiu, który jeszcze nie jest powierzony Bogu, który jeszcze na nim nie został postawiony, w którym ufamy sobie samym. I słuchajcie, co jest ciekawe, wtedy jak to się stało, jak Hiskiasz zwrócił serce narodu do Boga, tak, to zaraz potem król asyryjski dowiedział się o tym, że ten naród przylgnął do Boga. Tak? I co się stało? Zaatakował Hiskiasza, zaatakował Jerozolimę. I słuchajcie, Hiskiasz utknął w tej Jerozolimie i z takimi myślami ja się zwróciłem do Boga żywego, oddałem mu wszystko, a tutaj zostałem zaatakowany. I co zrobił? Poszedł do świątyni i zaczął szukać Boga, tak? Ale wcześniej jeszcze król asyryjski wysłał swoich zwiadowców, którzy stanęli dookoła murów i zaczęli urągać całemu ludowi. Wiecie, nieprzyjaciel lubi urągać ludowi Bożemu, lubi mówić, co mu zrobi. I wiesz, zaczął rozsiewać wieści strachu. Co więcej, słuchajcie, posłańcy króla asyryjskiego mówili w języku hebrajskim, mówili w języku zrozumianym przez obrońców muru. Dobrze, że Hiskiasz powiedział, żeby oni stali na murze i nie odzywali się, tylko słuchali, ale słuchajcie, on mówił, że on ich zniszczy, że nie było narodu, którego nie zniszczył, że nie było narodu, który nie upadł i że nikt ich nie uratuje, że to zniszczenie świątyni jak na wzgórzach, wszystko co zrobili, to po prostu niczemu nie pomoże. Czyli tak naprawdę wyrzucał takie fale strachu. Słuchajcie, to były fale strachu, ponieważ ci posłańcy, którzy spotkali się z dowódcą króla asyryjskiego, kiedy wrócili i mieli Hiskiaszowi opowiedzieć, co się stało, to oni rozdarli szaty. Oni byli przerażeni tym, co usłyszeli. Słuchajcie, kiedy Hiskiasz usłyszał, również rozdarł szaty. Również po prostu rozdarł szaty i po prostu był przerażony tym, co usłyszał. Ale co w tym momencie zrobił? Zwrócił się do Boga żywego. Czyli zawrócił do tego Boga, którego cały naród zawołał i zaczął wołać do tego Boga o wyzwolenie. Później wezwał proroka i mówił, ty wołaj do Boga też, ponieważ ja zwróciłem się do Boga i teraz on zawstydza mojego Boga. I słuchajcie, w tym momencie, kiedy to zrobił, Bóg odpowiedział. I Bóg powiedział, ja się z nim rozprawię. miał się z nim rozprawić i faktycznie Bóg posłał anioła w końcówce tego posłał anioła i ten anioł tak naprawdę rozprawił się z całym wojskiem i zginęło kilka tysięcy ludzi. I wiesz co? Ja myślę, że w naszym życiu jest tak samo. Kiedy przylgniemy do Boga, jesteśmy z Nim blisko, zaczynamy nasze życie zwracać do Niego, stajemy się świątynią Bożą, oczyszczoną od obrzydliwości, oczyszczoną od poleganiu na tym świecie, to świat zaczyna rozsiewać jedną złą wieść za drugą złą wieścią, zaczyna straszyć, mówi nam o tym, kto zginie, kto nie zginie, mówi nam o tym, jak potoczą się nasze biznesy, mówi nam o tym, że wszystko będzie skończone, jesteśmy właśnie oblegani, wszystko źle się skończy. I wiesz, my musimy widzieć, czym napełnia się nasze serce. My musimy widzieć, czym napełnia się nasze serce, bo strach rodzi, strach rozsiewa. Jeżeli będziemy się tym napełniać, to będziemy mieć mnóstwo wieści, mnóstwo sytuacji, które będziemy dookoła słyszeć, które będą niszczyć naszą wiarę w Boga. Ponownie został ocalony. I wiesz, ja wierzę, że dla każdego z nas, który przylgnął do Boga, który powraca do Boga, jest ocalenie. Ale zobaczcie, później była ciekawa sytuacja pod koniec życia Hiskiasza, kiedy okazało się, że ta sytuacja, ona właściwie odwróciła w ogóle całą, wzbogaciła jeszcze Hiskiasza, bo ludzie, kiedy zobaczyli, że Bóg go wyzwolił, to zaczęli przynosić mu dary, zaczęli przynosić dary dla Jerozolimy. Myślę, że to miasto po ataku, po oblężeniach, które przechodziło, było jeszcze bogatszym miastem. I Hiskiasz stał się człowiekiem bardzo znanym. Z czego on był znany? On nie był znany, które mu dali, ale był znany z tego, że Bóg stanął po jego stronie, że Bóg przyznał się do niego. I słuchajcie, i tu jest jedna rzecz, na którą my teraz musimy zwrócić uwagę. To jest dzisiejsza rzecz, którą Bóg mi mówi, o której Bóg mi mówił na polach. Słuchajcie, Hiskiasz miał taki moment, w którym przyszli do niego... powiedzieć w ten sposób. Czyli sprawdzał, czy teraz nie zaufa z powrotem, tak jak to często w czasach proroków było mówione, czy nie położy swojej ufności w Egipcie. I słuchajcie, Hiskiasz faktycznie pokazał im wszystko. Przyszedł prorok i zapytał się, co zrobiłeś? Czy pokazałeś im, czy pokazał, co zrobił? Kto przyszedł? Przyszli posłowie Babilonu. Co im pokazałeś? Pokazałem im wszystko. W każde miejsce, w którym było, jest moje bogactwo, w którym wstępnych pokoleń, moich wnuków. I słuchajcie, ja myślę, że to jest taki niezwykły czas dla nas, że my nie tylko potrzebujemy nasze serce oddawać Bogu, jeżeli chodzi o nasze życie. Dlatego, że to jest czas, tak jak Bob Jones powiedział, przetasowania ludzi w biznesie, przetasowania ludzi w polityce. Ale my również potrzebujemy oddawać nasze życie Panu Bogu po każdym zwycięstwie, którego doznajemy i myśleć o przyszłych pokoleniach. W pewnym momencie nie zapomnieli o tym w takich naszych decyzjach, w takim naszym szukaniu Boga, że za nami idą następne pokolenia. I od nas zależy to, od naszych decyzji dzisiaj zależy to, czy te pokolenia, które idą za nami, będą pokoleniami wolności, czy będą pokoleniami funkcjonującymi pod wielką kontrolą, pod wielkim ciężarem i będą pokoleniami nieznającymi Boga. I na pokolenie przekazywał wieści swoim, wieści jest wielki, jak Bóg pomaga. Izrael z pokolenia na pokolenie szerzył wieść o tym, że Bóg jest wybawcą, że Bóg jest Bogiem dobrym, że Bóg może wszystko. I Izrael dbał o pokolenia, myślał o pokoleniach. I to jest taki czas dla nas, żebyśmy wzięli naukę z tego, co zrobił Ezechiel, albo z tego, co Ezechiel nie zrobił, i żebyśmy podejmując nasze decyzje dzisiaj, myśleli również, że te decyzje wpływają na nasze przyszłe pokolenia. Czyli żebyśmy nie podejmowali decyzji ratujących nas, a żebyśmy podejmowali decyzje wyzwalające nasze pokolenia. I tutaj ja się pomodlę, kończąc już to, co chciałam powiedzieć, dlatego że wierzę, że to jest taki czas, że musimy się modlić, aby Boże plany się działy. To jest taki plan, że nie możemy się oprzeć na tym, że tak, my jako Polska mamy mało zakażeń, my jako Polska damy sobie radę. Bo wiesz, ja powiem, powtarzając, jest w stanie pójść do przodu, ale musimy być pokoleniem, które zawierzy swoje życie Bogu. Pokoleniu, które będzie się modlić o to, żeby wola Boża się realizowała. Nie myśląc, że wolą Bożą jest to, ale myśląc, Potrzebujemy wolności dla naszych pokoleń. Wolności, a nie niewoli dla naszych pokoleń. I potrzebujemy naprawdę zaufać Panu Bogu, że to On wie, jak mamy iść do przodu, nie opierając się na ciele, nie opierając się na faraonie, nie opierając się na, jak to jest w Piśmie Świętym napisane, na koniach faraona, ale opierając się całkowicie na Bogu. Więc ja teraz modlę się o to, abyśmy w tym czasie podejmowali mądre decyzje, abyśmy zbliżali się, ale abyśmy naprawdę każdego dnia szali się w Twojej wolności, abyśmy nigdy, przenigdy nie odwracali naszych oczu, naszych uszu od słuchania Ciebie, od słuchania Twoich napomnień, od oczyszczania się przed Tobą. Tato, i ja modlę się, abyśmy weszli w takie miejsce wołania za narodem. Nie wołania tylko za sobą, ale wołania za naszym narodem, abyśmy naprawdę, szczególnie przed tym czasem Paschy, do którego się zbliżamy, Tato, abyśmy przed tym czasem, Tato, zaczęli wołać w pokoju do Ciebie, przywołania całego narodu do oczyszczenia poprzez moc Twojej krwi i do poznania Ciebie. Tato, ja modlę się o serca oddane Tobie. Amen, kochani. I to by było na tyle ode mnie. Pozdrawiam Was ciepło.
No, dziękuję, Iza. Mam nadzieję, że później w nagraniu to będzie wszystko dobrze widoczne, w całości sklejone i te przerwy będą wyeliminowane, więc będziecie mogli sobie to... Dobrze, kochani. To jest bardzo ważne słowo, to, którym Iza się dzieliła z Hiskiasza. Ona dzieliła się tym też, jest to nagrane w całości na perspektywie nieba ze spaceru z psem. Polecam was, żeby tam wejść i możecie sobie zerknąć. Natomiast ja teraz drugie kazanie, tak? Druga transmisja, na drugiej transmisji drugie kazanie. Chciałbym do was powiedzieć na temat strachu i naszego stosunku do strachu w tych czasach. Powiem wam, że moją uwagę w tym tygodniu to bardzo mocno przykuło. Wiecie, od samego początku całej tej kwarantanny my po prostu naszą rodziną siedzimy przykuci do naszego domu, absolutnie podporządkowani zaleceniom służb sanitarnych. Nie jesteśmy nawet w najmniejszym stopniu anarchistami. Do sklepów zakładamy rękawiczki. Byliśmy przez całe 3 tygodnie 2 razy tylko. Po prostu jesteśmy naprawdę dobrymi obywatelami. Natomiast zwróciłem uwagę na coś, czemu zacząłem się troszeczkę w tym tygodniu przeciwstawiać. A mianowicie zacząłem się przeciwstawiać strachowi, który zaczyna paraliżować ludzi. I zacząłem się interesować troszeczkę cyframi. Najpierw sprawdziłem, ile dziennie w Polsce umiera ludzi od 3 lat. Słuchajcie, okazuje się, że każdego dnia w Polsce od 3 lat umiera około 1100 osób. 1100 osób każdego dnia umiera w Polsce. 1100 osób. To jest około ponad 400 tysięcy rocznie ludzi. Na dzień to wychodzi około 1100 osób. W tej chwili największa ilość osób, które umarło na koronawirusa w Polsce jednego dnia, to było 14 osób. I to były tylko 2 takie dni, bo średnia jest około 3 osób na razie. I kiedy zwróciłem uwagę na to, że media przez ostatnie 3 tygodnie, 24 godziny na dobę zajmują się tylko śmiercią, to zdałem sobie sprawę, że to może wywoływać naprawdę paraliż, może wywoływać paraliż w umysłach ludzi. I zacząłem się modlić o to i zacząłem się pytać Boga, o co chodzi. Bo wcześniej do tej zarazy, do tej pandemii podchodziłem na zasadzie, okej, kolejne wydarzenie po prostu w dziejach świata, moja nadzieja jest w Chrystusie, więc nic się nie dzieje. Ale powiem wam, że w ostatnim tygodniu te paraliżujące ludzi strachy zaczęły mnie irytować. I stwierdziłem, że muszę zobaczyć do Biblii, co Biblia mówi o strachu, co Biblia mówi o naszym życiu. Nie chcę bagatelizować, słuchajcie, żadnej z tych śmierci. Każda śmierć każdego człowieka, nawet staruszka, z którym się wszyscy żegnają, jest dramatem. Każdy człowiek, który ginie w wypadku samochodowym, to dla jego najbliższych jest koszmar. Każde samobójstwo w Polsce jest wielkim dramatem. I wiecie, i też teraz w tym okresie pandemii, kiedy człowiek umiera w szpitalu wyizolowany i nie może pożegnać się z bliskimi, to musi być koszmar. Ale z drugiej strony, słuchajcie, my ludzie, którzy należymy do Boga, potrzebujemy zachować, wywać trzeźwy umysł, trzeźwy rozum i mimo tej paniki, która jest wokół nas, trzymać się Chrystusa i po prostu i skupić się na tym, co Bóg do nas mówi w tym czasie. Bo tego typu rzeczy działy się, dzieją i będą się działy. Mój przyjaciel, który też w ostatnim czasie bardzo, bardzo się wbił w wręcz kompulsyjne takie badanie danych statystycznych, co się dzieje w naszym kraju, napisał do mnie i mówi: wiesz co, zastanawiałem się, czy my żyjemy w jakimś szczególnym czasie. I powiem ci, moja odpowiedź na to była: absolutnie nie, to nie jest szczególny czas. Dzieje ludzkości przez większość wieków były o wiele bardziej dramatyczne niż to, co mamy dzisiaj w tym czasie, w którym my żyjemy. My mamy, słuchajcie, ja się urodziłem w 68 roku, jesteśmy po II wojnie światowej, od jej wybuchu już ponad 80 lat i naprawdę doświadczamy pokoju, jakiego świat nie doświadczał przez wieki. I to spowodowało, słuchajcie, że nauczyliśmy się żyć w takim czasie, jakby on miał być zawsze. Jakby zawsze miał być pokój, bezpieczeństwo i nic miałoby się nie wydarzyć. Wiecie, kiedy narodziłem się na nowo, kiedy poznałem Boga 30 lat temu, wtedy była taka mocniejsza moda niż dzisiaj, chociaż dzisiaj wraca w związku z tym, co się dzieje. Była moda na nauczanie o czasach ostatecznych. I wiecie, i pamiętam jeden werset, który cały czas był cytowany, chciałem wam go dzisiaj zacytować. Z pierwszego listu do Saloniczan, 5:3. Ja poproszę tam moich asystentów przy internecie, żeby wrzucili wam ten namiar, żeby się wam to nie zgubiło. 1 Tesaloniczan 5:3. To jest apostoł Paweł, pisząc do Tesaloniczan w jednym z swoich listów, odwołuje się do proroctwa ze Starego Testamentu, które było skierowane do Izraela. I tam było napisane, i tam jest napisane tak, apostoł Paweł pisze, 1 Tesaloniczan 5:3. Bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich zagłada, zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. I pamiętam, jak nasz nauczyciel w szkole biblijnej mówił, że najlepszym sygnałem tego, że zbliżają się czasy ostateczne, jest to, kiedy ludzie zaczynają mówić pokój i bezpieczeństwo, ponieważ to czytamy w Biblii dokładnie, że kiedy ludzie będą mówić pokój i bezpieczeństwo, to wtedy przyjdzie na nich kryzys i przyjdzie na nich zagłada. Wiecie, Europa dzisiaj ma problem i panikuje na maksa. Tej paniki nie widzieliśmy po prostu w Chinach, kiedy wybuchła panika. Nie widzieliśmy w krajach Azji Południowo-Wschodniej, gdzie to na początku się zaczęło rozprzestrzeniać. Natomiast kiedy przyszło to do Europy, kiedy przyszło do tak zwanej zachodniej cywilizacji, kiedy przyszło do Włoch, do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, do Hiszpanii, a teraz do Stanów, to zobaczyliśmy, że całe społeczeństwa nie radzą sobie ze strachem. A właśnie dlaczego sobie nie radzą ze strachem? Ponieważ przywykli do tego, że otacza ich dobrobyt, bezpieczeństwo, pokój, obfitowanie i takie myślenie, że ten pokój i ta radość, że ona się już po prostu w ogóle nigdy nie skończy, że już zawsze będzie czas kompletnej szczęśliwości. Nawet, wiecie, analitycy, tacy, wiecie, historycy, jest taka książka Koniec historii, którą jest z analityków napisał, powiedział, to już jest koniec wojen. Ludzie doszli do miejsca, w którym myślą, że już nie będzie konfliktów. Ludzie stali się wystarczająco racjonalni, wystarczająco mądrzy, wystarczająco dobrze rozumiejący zasady funkcjonowania świata, żeby mieli teraz zaczynać kolejne wojny. Wiecie, natomiast to jest też dziedzina wiedzy, polecam was zainteresowanie się tym. Strategia geopolityczna, strategia wojen. Ostatnio się tym trochę zacząłem interesować. Jeden taki człowiek, doktor polski, nie będę go teraz tutaj przytaczał, bo jesteśmy w kościele, a nie na wykładzie uniwersyteckim, ale powiedział jedną rzecz, że ludzkość nie miała terminu pokój w swoich słownikach, dopóki nie nastały wojny. I powiedział, że termin pokój bierze się stąd, że są wojny. I co to jest pokój? Pokój to jest czas między jedną wojną a drugą wojną. Pytanie jest tylko o to, jak dużo jest tych wojen. Wiecie, jak czytamy słowa Jezusa, to on powiedział, że u końca czasów będzie głód, będą zarazy, Będą niepokoje, wojny, naród wystąpi przeciwko narodowi, będą trzęsienia ziemi, będzie głód i będą właśnie plagi. I wiecie, jest nawet powiedziane, że moce niebios będą potrząśnięte, a ludzie będą próbowali chronić się w jaskiniach i wołać do gór: okryjcie nas, przykryjcie nas, dajcie nam schronienie. I to powiedział Jezus o czasach ostatecznych. Kiedy mówił o czasach końca, że będą zarazy, wojny, że powstanie naród przeciwko narodowi, że moce niebios będą potrząśnięte, że ludzie będą wołali do gór: przykryjcie nas, będą próbowali się schronić, to Pan Jezus mówi, żebyśmy po pierwsze wyprostowali wtedy nasze ramiona, podnieśli nasze głowy i oczekiwali zbawienia, które przychodzi od Niego, to jest po pierwsze, a po drugie powiedział nam, że to wszystko musi się stać i że to jeszcze nie jest koniec. Wiecie, ludzie dzisiaj zastanawiają się, czy to jest koniec świata, to co teraz mamy. Wiecie, no na pewno jest to koniec dotychczasowego świata, tego, który mieliśmy, i prawdopodobnie za chwilę będziemy żyć w zupełnie innej rzeczywistości, w innym świecie. Będziemy po prostu wszystko musieli budować trochę w nowy sposób. Natomiast to jeszcze nie jest koniec świata, bo Pan Jezus powiedział, że kiedy te wszystkie dramaty będą się działy naraz i kiedy to usłyszymy, to on mówi, że koniec już jest blisko, ale jeszcze nie jest koniec, bo te wszystkie rzeczy muszą się stać. Natomiast po czym poznamy zupełny koniec? Zupełny koniec, Słowo Boże mówi, poznamy po tym, że Pan Jezus, tak jak wstąpił z Góry Oliwnej do nieba, to tak samo przyjdzie. I jest powiedziane, że on przyjdzie w chwale. Że dopóki on nie powróci w chwale, żeby rządzić, on pierwszy raz przyszedł jako dziecko, jako bezbronne dziecko w żłóbku betlejemskim. Ale jest powiedziane, że drugi raz, kiedy powróci na ziemię, to przyjdzie w chwale i będzie rządził wszystkimi narodami. Niektórzy powiedzą, no dobrze, ale co z tym antychrystem? Przecież on będzie zwodził i będzie się wielu ludzi podawało za Mesjaszy. Tak, to jest teraz ten czas, kiedy wielu się podaje za Mesjaszy. Natomiast Mesjasza, prawdziwego Jezusa Chrystusa, kiedy przyjdzie, nikt nie będzie w stanie przegapić, ponieważ jego drugie przyjście będzie innym przyjściem niż to pierwsze. Nie będzie zakamuflowane. Będzie powrotem z pełną chwałą Bożą jako wódz anielskich wojsk, żeby rozgromić swoich wrogów i żeby zapanować i rządzić nad narodami. Dobrze, ale tutaj odszedłem od tematu, bo temat dzisiejszy jest strach, pokój i bezpieczeństwo i nasze odejście od strachu przed śmiercią. Więc wiecie, my nauczyliśmy się na Zachodzie żyć bez strachu przed śmiercią. Śmierć została wyeliminowana. Wiecie, w tej chwili, jak się odbywają pogrzeby, to rozstawiają się dywany, stawia się na takiej kratownicy trumnę, ludzie przynoszą kwiaty, kładą na trumnie róże i nawet nie czekają, kiedy ta trumna będzie odsunięta i kiedy ten przykry moment nastąpi zasypania grobu śmiercią. Czasami wszystko się odbywa w sterylnych krematoriach, generalnie większość ludzi w tej chwili umiera w szpitalach i nie ma możliwości na koniec spotkać się ze swoją rodziną, nie widzimy tych śmierci. Natomiast powiem wam, przez całe wieki to wyglądało zupełnie inaczej. Ludzie umierali w swoich rodzinach, w swoich domach. Czasami chorowali długo, mieli okazję się z wszystkimi pożegnać. Całe pokolenia były oswojone ze śmiercią. Ludzie hodowali zwierzęta, które żeby je przygotować z nich jedzenie, musieli po prostu je zabić, tak? Dzieci oglądały to. Później, kiedy człowiek umierał, to jeszcze przez 3 dni był na tak zwanych marach w domu, gdzie wszyscy się przychodzili z nim pożegnać przed pogrzebem. Więc był jeszcze w tym domu. Wiecie, i ta śmierć była obecna. Co chwilę były wojny, co chwilę były zarazy, nie było służby zdrowia. Była wielka śmiertelność wśród niemowląt. Była niska przeżywalność i w ogóle niska średnia wieku w ogóle była. Nikt nie dożywał takich lat. Natomiast wiecie, ostatnie te 70 lat ponad po wojnie, to my żyjemy w zupełnie jakiejś po prostu w jakiejś nierzeczywistości, odepchnięci od tych wszystkich lęków. I to powoduje, że kiedy teraz się wszystko zachwiało na naszym kontynencie i w tak zwanym Zachodzie, to nagle wszyscy dostali totalnej paniki. Po pierwsze z tego względu, że nie są oswojeni ze śmiercią, a po drugie z tego powodu, że nie mają Boga w swoim życiu, więc nie mają się do kogo odwołać i są pozbawieni nadziei. To dodatkowo, ta panika dodatkowo nakręca panikę i efekt tak zwanej kuli śnieżnej. Bo jeżeli wszyscy ludzie się boją, to oni wyrażając ten strach napędzają media. Media napędzają nas, my napędzamy media, ponieważ my chcemy wiedzieć, co więcej z tym koronawirusem. Więc powstaje pętla niekończącego się strachu. Dodatkowo politycy nie mają wolności, żeby podejmować racjonalne decyzje, ponieważ oni są uzależnieni od głosu wyborców. Więc jeżeli całe społeczeństwo domaga się szybkich, radykalnych działań, politycy nie mogą sobie pozwolić i powiedzieć: nie, nie, słuchajcie, nam z obliczeń, z wykresów wychodzi, że powinniśmy się w tym czasie inaczej zachować, ponieważ są pod presją społeczną. W związku z tym całe społeczeństwa są nakręcone do maksimum w strachu, w obawie, w lęku, w terrorze przed śmiercią i wszyscy przestają się zachowywać racjonalnie. A wszystko, początkiem tego jest to, że żyliśmy w łudzie, tak jak mówi pierwszy do Tesaloniczan 5:3, co mówiłem w drugiej części dzisiejszego nabożeństwa, bo teraz już mamy trzecią. Pierwszy Tesaloniczan 5:3, że gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich zagłada. Mówiłem też o tym, że definicja pokoju, wiecie, jest taka przez politologów uznana, że ona nie funkcjonowała wśród ludzi, dopóki wojny nie zaczęły być w większych odstępach między sobą. I dzisiejsza definicja politologiczna czy wojenna pokoju jest taka, że pokój to jest okres między wojnami. Więc nie mamy końca historii. Końcem historii jest Jezus Chrystus. O nim jest powiedziane, że jest alfą, czyli pierwsza litera alfabetu, i omegą, czyli ostatnia litera alfabetu. Taki jest Jezus Chrystus. On jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Więc jak ktoś się pyta, mówi o końcu historii, o nastaniu powszechnego pokoju nad całą ludzkością, to wam powiem, że końcem historii jest osoba Jezusa Chrystusa, który przyjdzie na ziemię, żeby zapanować nad tym chaosem i żeby jego pokój zaczął rządzić na tym świecie. Więc dlatego chrześcijanie od samego początku, jednym z fundamentów ich wiary jest powrót Chrystusa ponowny na ziemię. O tym czytamy w całym Piśmie Świętym. O tym czytamy, pokażę wam Biblię, żebyście wiedzieli, że ja z Biblii mówię. Tu są Pismo Święte, widzicie? Całe Pismo Święte mówi, że właśnie, że powrót Chrystusa na ziemię jest końcem historii świata. Więc dzisiaj żyjemy w panice. I teraz to, co ja chcę tobie powiedzieć, to, że jeżeli jesteś osobą narodzoną na nowo, to nie wolno ci żyć w tym strachu. Nie wolno ci żyć w tym strachu. Ponieważ należysz do Boga i On jest gwarancją twojego życia nie tylko tu na ziemi, ale w wieczności. Słowo Boże mówi, że nasze życie na ziemi, tutaj, w tym czasie, to są cienie rzeczy przyszłych. My, wiecie, żyjąc bez Boga w dzisiejszych czasach, mamy takie wrażenie, że przyszłość, wieczność, Bóg, to są tajemnice, to jest eteryka, ezoteryka, to jest po prostu mistyka, to jest po prostu transcendencja, to są rzeczy nierzeczywiste, a rzeczywiste to jest mój brzuch, moja wizyta na siłowni, ile kilogramów ważę, co zjadłem, co się nauczyłem, co robią politycy, co mówią media, to jest dla nas rzeczywistość. Z perspektywy całej ludzkości, antropologii, od czasów, kiedy pierwsi ludzie żyli na ziemi, zawsze była kwestia, że jesteśmy cieniami, że jesteśmy zielem polnym, które dzisiaj tu jest, a jutro go już tu nie będzie. Że przechodzimy jak mgła przez ten świat, która się rozwieje. A rzeczywistością jest Bóg, jest życie wieczne, jest nasza przyszłość. To jest prawda o naszym życiu. Więc wiesz, jeżeli jesteś uczniem Chrystusa i dzisiaj trzęsiesz się, bo możesz umrzeć, albo twoi bliscy mogą umrzeć, to tak jak mówi Słowo Boże, okiełznaj swój umysł i bądź trzeźwy, ponieważ należysz do Boga i masz zapewnione życie wieczne. Powtórzę jeszcze raz. Niebo i piekło jest pewniejszą rzeczywistością niż to, co dzisiaj możesz dotknąć, uszczypnąć, za co się możesz po prostu podrapać czy pociągnąć. Prawdziwą rzeczywistością jest niebo, jest Bóg, jest życie wieczne. To, co jest tutaj, jest przemijające, jest cieniem. Więc teraz powiem jeszcze raz. Bo mam dzisiaj trzy wersety dla was. To był pierwszy Tesaloniczan. Pamiętajcie o nim. Kiedy ludzie mówią pokój i bezpieczeństwo, wtedy przychodzi zagłada. Jeszcze jedna ważna ilustracja. historyczna. Słuchałem analityka, który mówił o atmosferze w Europie na przełomie wieków przed I wojną światową. Ostatnie 40-30 lat przed I wojną światową. Wtedy w Europie, i to mówią o tym zapiski historyczne, panowała atmosfera, że nie będzie już żadnej wojny. Wszystkie rody królewskie w Europie były skoligacone, wręcz na hemofilię chorowali, z tego powodu, że wszędzie byli kuzyni drugiego, pierwszego rzędu. Wszystkie rody były, i to nieważne, czy byli to protestanci księżęta, czy katoliccy, czy anglikańscy, czy nawet prawosławni w Rosji carskiej, to wszystko była jedna mafia, jedna rodzina. Oni byli wszyscy skoligaceni. Wszyscy mówili, jaka wojna, komu będzie się chciał, przecież to są wszystko rodziny królewskie. Druga rzecz, wtedy nastąpił niesamowity rozwój cywilizacyjny. Elektryfikacja, maszyny, począwszy od maszyn parowych, później silniki elektryczne, samoloty, podróże przez ocean, wielkie sterowce. To był czas po prostu niesamowitego, wiesz, rozwoju. Ludzie mogli podróżować po całej Europie. Ja pamiętam jeszcze za komuny słuchałem takiego profesor Bardini, który w telewizji występował. On opowiadał jako uczeń gimnazjum, jak na wakacje jeździł do Włoch. To było w latach 80. Słuchajcie, ja tego sobie słuchałem i myślałem sobie, co to w ogóle były za czasy. Wtedy była komuna, były lata 80. Nie można było podróżować. On opowiadał o rzeczywistości sprzed I wojny światowej w Europie. Politolodzy mówili, musimy zmniejszać, przed I wojną światową mówili, musimy zmniejszać armię, ponieważ nikt nie będzie w stanie zmotywować żołnierzy niemieckich, żeby walczyli z francuskimi, francuskich, żeby z niemieckimi mogli walczyć. I słuchajcie, i wystarczyła głupota, wystarczyła chwilowa destabilizacja, kryzys, niewielkie zachwianie i wszystkie narody Europy rzuciły się na siebie i było wiele milionów ofiar. Druga wojna światowa była tylko dogrywką I wojny światowej, a potem nastąpiła trzecia wojna światowa, która była zimną wojną światową, gdzie zrujnowana Europa po pierwszej i drugiej wojnie światowej zaczęła być łupem Związku Radzieckiego i Ameryki, bo przed I wojną światową Ameryka miała politykę izolacji i nie mieszała się do tego. Więc wiesz, nastąpiły trzy wojny. I w 89 roku, po zwycięstwie Solidarności, wolnych wyborach, upadku muru berlińskiego, kiedy nastąpiła transformacja, ludzie zaczęli ogłaszać koniec historii. Ale wiecie, te 30 lat to jest właśnie pokój. Co to jest pokój? Pokój to jest krótki czas między wojnami, które ludzie toczą i toczyć będą, dopóki się nie nawrócą i nie poddadzą się Bogu. Pokój to jest krótki czas, którego dostępują ludzie w okresie między wojnami. A pokój prawdziwy nastąpi wtedy, kiedy Bóg zapanuje nad ludzkimi sercami i kiedy system ich wartości będzie na tyle ukształtowany, że oni nie będą chcieli tego prowadzić. Ale wiecie, dzisiaj ten system wartości nie jest tak ukształtowany, bo ja widzę chrześcijan w Polsce, którzy rzucają się do sklepów i wykupują wszystko i są pełni strachu i wręcz wrogości wobec ciebie. Ostatnie 3 tygodnie czytam fora internetowe, co chrześcijanie jedni o drugich piszą. Nie ma pokoju, nie ma pokoju, kochani. Wierzący, którzy deklarują, że pokój Chrystusowy rządzi ich sercem, ciągle próbują się napić krwi stętnicy swojego brata. Cały czas. Cały czas mamy z tym do czynienia, słuchajcie. Nie ma pokoju, nie ma żadnego pokoju. I teraz wiecie, słuchajcie, budzimy się, więc mamy pokój i bezpieczeństwo. Kiedy mówią, wtedy przyjdą na nią bóle jak na kobietę brzemienną nagle i nie uciekną, dopóki nie urodzą. I taka jest prawda o tych czasach. Jak długo będzie trwała ta zadyma? Tak długo, aż nie urodzimy się do nowej rzeczywistości, która przemija z tą wojną, którą w tej chwili mamy do czynienia. Więc słuchajcie, obserwujcie to. Chcę jeszcze tylko dodać taką dygresję. Fachowcy od wojen mówią, że pierwszą ofiarą każdej wojny, która się toczy na ziemi, nie są ludzie. Pierwszą ofiarą wojny jest zawsze prawda. Dlaczego? Bo jak wybucha wojna, to trzeba swoich żołnierzy nakręcić do tego, że my jesteśmy dobrzy, a tamci są źli. I tego nie da się zrobić bez kłamstwa. Pierwszą ofiarą każdej wojny jest prawda. Jest zaburzenie informacji, zamieszanie, dezinformacja, prowokacja do fałszywych działań. Więc zwracam wam uwagę w tym czasie. Ja w tym tygodniu się tak obudziłem wkurzony któregoś dnia, bo zauważyłem, że to, co doznaje po prostu największego ataku w moim życiu w tym czasie, jest prawda. Obudziłem się i zobaczyłem, że jestem z wszystkich stron robiony w konia. Dziennie umiera maksymalnie 10 osób w Polsce, a krzyku jest tyle, jakby była po prostu katastrofa smoleńska każdego dnia. Ale wiecie, taki jest ludzki umysł. Niestety, taki jest, słuchajcie, umysł ludzki. Wam powiem tak. Dlaczego ludzie tak boją się katastrof lotniczych? Dlaczego się tak boją katastrof lotniczych? Wszystkie dane statystyczne pokazują, że o wiele bardziej jest niebezpieczne podróżowanie samochodów, wielokrotnie niebezpieczniejsze i można stracić życie w samochodzie niż w samolocie. Ale dlaczego? Dlaczego boimy się latać? Ponieważ to są medialne rzeczy. Nic tak nie wygląda koszmarnie jak samolot spadający z nieba i rozpadający się o płyty lotniska. W związku z tym wszyscy boją się latać samolotem, mimo że matematycznie wynika, statystycznie wynika, że kilkukrotnie bardziej niebezpieczne jest wsiadać do samochodu osobowego. Ale katastrofy lotnicze są spektakularne. Powodują, że paraliż po prostu. Nikt ciał nie pozbierał po prostu. Spłonął, utonął w oceanie ten, rozbił się w górach. Rozumiesz? Widzieliśmy to w czasie katastrofy smoleńskiej. 100 osób zginęło około, tak? Teraz słuchajcie, kiedy uczyłem się w szkole średniej, byłem w technikum leśnym, kiedy uczyliśmy się ścinać drzewa, jedna z pierwszych informacji na kursie BHP była taka, że w leśnictwie przy pozyskaniu drewna w lasach, na zrębach, ginie więcej ludzi niż w kopalniach w Polsce. Słuchajcie, to były lata 84, 85, ja nie mogłem uwierzyć. Bo za komuny co chwilę, co roku nie było sytuacji, gdzie w jakiejś kopalni nie zginęło kilkunastu, kilkudziesięciu drwali. To była po prostu klasyka. Waliła się cała kopalnia i po prostu wynoszono później, odkopywano i to były wielkie newsy. Byliśmy po epoce Gierka, który po prostu Śląsk uczynił bardzo ważnym. Wszyscy wiedzieli, że jeżeli coś jest niebezpiecznego, jakaś praca, to praca w kopalni, bo można nigdy więcej nie wyjechać stamtąd. A co było statystycznie? Statystycznie na 100 osób zatrudnionych w górnictwie i 100 osób zatrudnionych w lesie o wiele większa była śmiertelność w leśnictwie na skutek przygniecienia po prostu z ścinanym drzewem. Ale o tym się nie mówiło, bo drwali jest dużo mniej niż górników. Dzisiaj, słuchajcie, dokładnie w takim samym miejscu jesteśmy. Pierwszą ofiarą tej wojny, która się toczy, i oczywiście dodam, bo mówiłem to w pierwszej części, każda ofiara to jest dramat dla najbliższych. Nie lekceważymy. My siedzimy w domu, podporządkowujemy się wszystkim zarządzeniom władzy. Mój dzisiejszy speech, moje dzisiejsze kazanie jest próbą anarchizacji czegokolwiek. Ja tylko mówię. Jeżeli jesteś narodzonym człowiekiem na nowo, a ulegasz strachowi i panice, to jesteś zaangażowany w wojnę. A pierwszą ofiarą wojny nie są ludzie, ale jest prawda. Więc zdaj sobie sprawę z tego, co się dzieje. Codziennie w Polsce umiera około ponad 1100 osób. A w tej chwili na koronawirusa zmarło około 80 przez 3 tygodnie. A codziennie umiera 1100 osób na śmierć z różnych powodów. Więc słuchajcie, my nie możemy żyć w panice. Po pierwsze z tego powodu, że to jest kłamstwo. Po drugie, że mamy Boga, który jest naszym pewnikiem. Teraz słuchajcie, podam drugi fragment z Biblii. Ojejku, tak żałuję, że nam diabeł ten internet dzisiaj zaciął i że to ciurkiem nie leci, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Więc po prostu wyzwól się od tego strachu, chrześcijanie. Natomiast drugi fragment jest z listu do Hebrajczyków, drugi rozdział. Poproszę też moich asystentów, żeby teraz wrzucili tutaj komentarz. Hebrajczyków 2, drugi rozdział będziemy czytać od 11 do 15. Hebrajczyków 2, od 11 do 15. Jestem podelektryzowany, słuchajcie, bo jestem podkręcony, ale to jest ważne. Jeżeli ktoś się włącza teraz w trakcie, to słuchajcie, zachęcam was, żebyście wrócili do początku. Hebrajczyków 2, od 11. Tak jest powiedziane o Jezusie i o naszym życiu. Bo zarówno ten, który uświęca, czyli Bóg, czyli Jezus Chrystus, jak i ci, którzy są uświęceni, z jednego są wszyscy. Z jednego pnia, od Adama. Z tego powodu nie wstydzi się Jezus nazywać nas braćmi. 12 wiersz. Mówiąc, będę opowiadał, i teraz cytuję Stary Testament, który odnosił się do Mesjasza, mówiąc, będę opowiadał imię twoim braciom moim, będę cię chwalił pośród zgromadzenia. znowu ufność w nim pokładać będą i znowu oto ja i dzieci moje, które dał mi Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, innymi słowy mówiąc, skoro my mamy udział w ziemskim życiu, w cierpieniach, w ciele i w krwi, która w nas płynie, więc i on również miał udział w tym życiu. Miał udział w tym życiu, w śmierci, w krwi, w ciele. Ale dlaczego miał udział w śmierci i ciele Jezus udział? Żył w ten sposób taki jak my? To jest druga połowa wersetu 14. Aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Jezus przez to, że żył na ziemi tak jak my i przeszedł przez śmierć, skruszył, zmiażdżył diabła i odebrał mu władanie nad śmiercią. Odebrał mu władanie i panowanie nad śmiercią. Jezus, który żył na ziemi i umarł, zmiażdżył szatana. I jaki jest efekt dodatkowy tego? Teraz słuchajcie werset 15. To jest werset na te czasy. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu strachu przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Przeczytam dwa ostatnie wersety. Skoro dzieci, czyli my, mają udział we krwi i ciele, więc również i on, Jezus, również miał swój udział w ziemskim życiu, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu strachu przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. To jest po prostu mega, słuchajcie. Hebrajczyków 2, 14 i 15. Powinniśmy to krzyczeć. Hebrajczyków 2, 14 i 15. Powinniśmy to krzyczeć na forach internetowych. Jezus pokonał śmierć. Więc dzisiaj każdy, kto w Niego wierzy, nawet jak umiera, przechodzi do życia. Tak jak On przeszedł do życia. Jak On zmartwychwstał, tak i my zmartwychwstajemy. Po co On to zrobił? Również po to, żeby nas wyzwolić w życiu niewoli, w strachu przed śmiercią. Co to jest niewola? Wiecie, dzisiaj niewola to tam jest różne rzeczy, mamy na myśli, kiedy mówimy o zniewoleniu. Niewola od narkotyków, niewola tam od alkoholu, niewola małżeńska i tam różne mamy niewolę, prawda? Korporacyjna i tak dalej. Słuchajcie, w czasach, kiedy te słowa były pisane w liście do Hebrajczyków, to niewolnik to był człowiek, który był kompletnie pozbawiony możliwości decydowania o swoim życiu. Człowiek, który posiadał niewolnika, mógł go zabić bez żadnej kary, mógł go sprzedać, mógł go wykorzystać, mógł każdą noc mu robić obrzydliwe rzeczy. Wartość często konia, krowy czy innego zwierzęcia była wyższa niż człowieka. Po prostu ludzie, którzy byli niewolnikami, nie liczyli się, byli traktowani jak bydło, jak zwierzęta. Więc kiedy apostoł Paweł pisze w liście do Hebrajczyków, że my żyliśmy w niewoli, to on to ma na myśli. Ale on tu opisuje, że ta niewola, w której żyliśmy, to była niewola strachu, który królował nad nami. Strach przed śmiercią. On kierował każdym naszym postępowaniem. I Chrystus po to umarł, żebyśmy byli wyzwoleni z tego. Żebyśmy żyli myślą o zmartwychwstaniu. Wiecie, dzisiaj mamy niedzielę palmową. Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Może coś o tym za chwilę powiem jeszcze, ale za tydzień mamy Wielkanoc naszą chrześcijańską. W środę mamy Seder, Paschę żydowską. Po co Jezus zmartwychwstał? Na pewno nie po to, żebyśmy my całe życie żyli w strachu przed śmiercią. I w tym czasie, kiedy wszyscy trzęsą się, zamiast pomagać sobie nawzajem, są zabarykadowani w swoich domach, bluźnią przeciwko kościołowi, przeciwko biznesmenom, przeciwko politykom, przeciwko dziennikarzom, plują, żygają na siebie nawzajem z jednego powodu. Żyją w strachu przed śmiercią. Strach nie może nas nakręcać. Jezus umarł po to, żebyśmy byli wyzwoleni od strachu przed śmiercią. Żebyśmy nie żyli w kłamstwie, oszukiwani przez kłamstwo. Pierwszą ofiarą wszelkich wojen jest prawda. Jesteśmy w stanie wojny. Wróg nas zaatakował. Co pierwsze ginie? Nie ludzie. Prawda ginie. prawda jest pierwszą ofiarą każdego zamieszania. Myśl człowieku, wierzący i niewierzący. Potrzebujemy wszyscy tego. Więc Europa, która została zbudowana na pokoju i bezpieczeństwie, ona dzisiaj potrzebuje wrócić do Boga, bo tylko On jest nadzieją. Musimy zrezygnować z ułudy dobrobytu, wiecznego pokoju i wyeliminowaniu śmierci z naszej cywilizacji. To było wszystko nieprawda, w której żyliśmy. Zachęcam cię do tego, żebyś nie podklejał się dzisiaj w tym czasie. Zwróć uwagę na to, nie podklejał się. Czyli można się podkleić pod samolot, żeby przelecieć do innego miejsca. Można się przykleić do kogoś, żeby cię przeprowadził przez trudną sytuację. Możesz się podkleić pod cokolwiek. Dzisiaj ludzie ze strachu podklejają się do różnych rzeczy. Podklejają się do przekazu medialnego, do wybranej swojej partii, do wybranej rozgłośni radiowej. Podklejają się do pewnych rozwiązań, do pewnych zachowań. Ci, którzy noszą maseczki, podklejają się do tych, którzy noszą maseczki. Ci, którzy nie noszą, bluźnią przeciwko tamtym. Ludzie próbują, myślą, że jak wskoczą do jakiegoś boksu, zachowań czy opinii, to będą bezpieczni. Nieprawda. Jak siedzisz w kartonie, to jeszcze bardziej się boisz. Jak siedzisz w boksie, jeszcze bardziej boisz się świata zewnętrznego. W dzisiejszym czasie, kochani, potrzebujemy podkleić się pod żywego Boga, który jest naszym zmartwychwstaniem i życiem. Podklej się pod Ewangelię. Podklej się pod Boga. Wtedy przejdziesz zwycięsko przez to całe zamieszanie, wierząc, że twoje prawdziwe życie nie jest życiem w ciele, ale twoje prawdziwe życie jest życiem w wierze w Syna Bożego. A dzisiejsze twoje życie w ciele jest po prostu chwilowym życiem w namiocie, który pewnego dnia będzie złożony i przeniesiesz się do swojego prawdziwego życia. Taka jest prawda. Więc wiesz, podklej się pod to, co trzeba, pod Jezusa, pod tego, który jest końcem. I teraz słuchajcie, przechodzimy już do ostatniego fragmentu. Niestety długo to dzisiaj wszystko trwa, bo nam zrywało transmisję. I teraz już jest trzecia część. Pierwsza była uwielbienie, potem była pierwsza część kazania. Pastor Iza się dzieliła i był początek mojego kazania, a teraz trzecia. I to jest ostatni werset na dzisiaj. Poproszę znowu moich asystentów o wrzucenie komentarza. Apokalipsa świętego Jana albo objawienie świętego Jana to jest ostatnia część Biblii. 22 rozdział od pierwszego wersetu. Przeczytamy cały rozdział. To jest ostatni rozdział Biblii. Tak się wszystko kończy. I o czym tutaj my czytamy? Jan miał wizję. Widział anioła, widział Jezusa, widział koniec czasów, widział panowanie Chrystusa. I on pisze tak. I to są słowa, słuchajcie, na dzisiaj, bo od czasu jak przyszedł Jan Chrzciciel, od czasu jak się urodził Jezus, od pierwszych kazań Jezusa i od pierwszych kazań apostołów, oni wszyscy mówią, żyjemy u końca czasów. To jest koniec czasu. To jest koniec czasów. Wiecie, też może dodam, jak się narodziłem na nowo i w kościele ktoś się odważał mówić o czasach ostatecznych, to tylko niewielka część kościoła się cieszyła zawsze. Wszyscy mówili. Patrzyli na te kalendarze, co po czym nastąpi, jaki ucisk, jakie wojny, co będzie się działo po prostu. Słuchajcie, naprawdę. Prawdziwe nauczanie o czasach ostatecznych to jest po prostu nauczanie pełne nadziei i radości. Jeśli ktoś naprawdę zna Chrystusa, jest blisko Boga, to on po prostu wystrzeliwuje w kosmos. Z niego schodzą wszystkie traumy, lęki, obawy i frustracje. On zaczyna się cieszyć, ponieważ idzie prosto do życia wiecznego. Dzisiaj się jeszcze nic nie stało, jeszcze nikt nie umarł statystycznie. 400 tysięcy ludzi w Polsce ponad umiera co roku. My dzisiaj, jeszcze nic się nie stało, my już po prostu się pogrzebaliśmy wszyscy. To jest życie w kłamstwie. Dobra, czasy ostateczne. Apokalipsa świętego Jana 22:1. I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ. Wiecie, na moim komputerze z nowym Windowsem 10 ma codziennie inną tapetę ze świata, pięknie pokazującą rzeczywistość. Gdzieś geograficznie jest opisana nazwa. Dzisiaj rano się obudziłem, kiedy włączyłem laptopa, byłem nad jakimś jeziorem w Szkocji z pięknymi żaglówkami i pięknymi górami. I to się wyświetlało na mojej tapecie Windowsa. I codziennie, kiedy się budzę, jestem w innej części świata, kiedy włączam laptopa. piękna tapeta z jakiegoś miejsca na świecie. Wiecie, Bóg nam daje taką tapetę dzisiaj i mówi o tym, co się będzie działo. I pokazał mi czystą rzekę wody życia. Przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. A po środku rynku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia przynoszące owoc 12 rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Słuchajcie, to miejsce, do którego my idziemy, jest piękne. Chrystus panuje. Jest kryształowa woda życia, jak kryształ czysta, która wypływa spod tronu Boga i baranka. Tron to jest miejsce panowania Boga. Kiedy Bóg panuje, kiedy Bóg rządzi, wtedy płynie rzeka wody żywej. Kiedy Bóg jest na tronie. Chwiejesz się w swoim życiu, jest tylko tego jeden powód. Jezus nie jest twoim Panem. A jeżeli zadeklarowałeś to na jakimś etapie twojego życia, a dalej się trzęsie, to znaczy, że niewystarczająco Jezus jest twoim Panem. Kiedy baranek i jego ojciec Bóg zasiadają na swoim tronie, to spod ich tronu wypływa rzeka wody żywej, jak kryształ. Nad tą rzeką rośnie drzewo życia, a owoce z tego drzewa życia uzdrawiają narody. Co dzisiaj robią narody? Dzisiaj narody są chore. Chore przede wszystkim ze strachu, chore ekonomicznie, chore strukturalnie. Nie wiadomo, czy za chwilę z tego nie będzie jednych wielkich wojen. Politolodzy mówią, że w tej chwili Chiny walczą z Ameryką, a Europa stanie się ich łupem. Mogą być dramaty, słuchajcie. Z tego strachu i z tej paniki. My żyjemy w tym czasie. Chcesz, żeby twoje życie stało prosto? Chcesz być uzdrowieniem dla narodów? Posadź na tronie Ojca i posadź na tronie swojego życia baranka. Wtedy wypłynie spod tego tronu, na którym oni siedzą, żeby królować w swoim życiu, woda rzeka, żywa, czysta jak kryształ. A nad tą rzeką rosną drzewa, które mają owoce, które służą do uzdrawiania narodów. Nie będzie już żadnego przekleństwa, lecz będzie na nim tron Boga i baranka, a jego słudzy będą mu służyć. I będą oglądać jego oblicze i jego imię będzie na ich czołach. I nocy tam nie będzie i nie będzie im potrzebne lampy, ani światło słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków. Słuchajcie, dzisiaj my po prostu wszyscy żyliśmy w świetle celebrytów, gwiazd muzyki popowej, bogatszy tego świata, którym zazdrościliśmy. Żyliśmy w świetle narodów, którym się powodzi. Żyliśmy w świetle gadżetów, których pragniemy mieć. Żyliśmy w świetle marzeń o wielkich urlopach zagranicznych. Mieliśmy tych światełek na świecie zwodniczych całe mnóstwo. A gdy one zaczęły przygasać, nastał mrok, nastała ciemność i strach. A tutaj czytamy, że kiedy Bóg panuje, to nie potrzeba nie tylko światła lampy. Nie tylko nasze światło nie jest potrzebne, bo my przemijamy. Nawet światło słońca już jest zbędne, bo światłem, który wszystko oświetla, jest Bóg. Jest Pan Bóg. On jest światłem, który wszystko oświetla. I powiedział do mnie, to są słowa wiarygodne i prawdziwe. A Pan Bóg świętych proroków posłał swego anioła, by pokazać swym sługom, co ma się wkrótce stać. Oto przyjdę wkrótce, mówi Jezus. Błogosławiony, kto zachowuje słowa proroctwa tej księgi. A ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem, a gdy słyszałem i zobaczyłem, padłem do nóg anioła, który mi to pokazał, aby oddać mu pokłon. Lecz on powiedział do mnie, nie rób tego, bo jestem sługą z tobą i twoich braci proroków, z tymi, którzy strzegą księgi. Bogu oddaj pokłon. Wiecie, tutaj tylko zrobię małą dygresję. Ale wiecie, my nawet w czasie takiego dramatu szukamy po prostu jakichś mikromesjaszy. Jan zobaczył wizję końca czasów, zobaczył panowanie Boga, zobaczył Boga, który jest światłem, który zasiada na tronie, zobaczył rzekę wody żywej, zobaczył drzewo, które wydaje owoce do uzdrawienia wszystkich narodów, zobaczył wszystkie rozwiązania, a i tak co zrobił? Padł przed aniołem, który mu to pokazywał. To, co dostrzegał, to, co, czym były zaangażowane jego zmysły, było ważniejsze od niego niż to, co mu pokazał ten anioł, więc padł przed aniołem. A anioł mu powiedział, nie rób tego, bo jestem sługą twoim i twoich braci proroków. bo ty jesteś prorokiem i sługą twoich. Ja po prostu przynoszę tylko proroctwa. Nie padaj, tylko Bogu należy się cześć. Wiecie, my żyjemy dzisiaj, wiecie, dzisiaj prawdopodobnie w wyniku tego strachu też religie będą przyciągały uwagę ludzi. Historyczne religie, nowe religie może powstaną. Różne nadzieje, wiesz. Słyszałem, że już sprzedaje się mleko, które chroni przed koronawirusem, za które można zapłacić 100 zł za litr. Powstaną nowe religie, nowi mesjasze, nowi wspaniali kaznodzieje telewizyjni powstaną. Tylko będzie całe mnóstwo. Uważaj, nikomu nie oddawaj pokłonu, żadnemu człowiekowi. Żadnemu, chociażby cię nie wiadomo jak fascynował. Nie oddawaj mu chwały, nie oddawaj rozwiązaniom. Bo właśnie się na tym w tej chwili te czasy rozjeżdżają. Na oddawaniu chwały ludziom, celebrytom, popkulturze, dobrobytowi, bezpieczeństwu i pokoju. Sprzedaliśmy się dla bezpieczeństwa i pokoju, który jest kompletną fikcją. Tylko Bogu oddaj pokłon. I dalej powiedział: nie pieczętuj tych słów proroctwa tej księgi, bo czas jest bliski. Wiecie, w Starym Testamencie było tak, że jak przychodziło proroctwo, to często anioł mówił, na przykład w księdze Daniela o tym czytamy, zapieczętuj proroctwo tej księgi, ponieważ to jest słowo, które jest zapisane na odległy czas. A kiedy przychodzi Jezus do Jana, to mówi mu, to co widziałeś, to tych proroctw nie pieczętuj, ponieważ one się wkrótce wszystkie wypełnią. Słuchaj, my żyjemy w tym czasie wkrótce, te wszystkie proroctwa się wkrótce wypełnią. Więc nie pieczętuj. I co mówi dalej? Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę. Kto plugawy, niech nadal plugawi. Kto sprawiedliwy, niech dalej będzie sprawiedliwy. A kto święty, niech się nadal uświęca. Oto przyjdę wkrótce. Wiecie, to jest bardzo ważne. To zdanie, które teraz przeczytałem z 11 wersetu. Ono jest kluczowe w tym całym rozdziale dla mnie dzisiaj. Kto krzywdzi, niech nadal krzywdzi. Kto plugawy, niech nadal się plugawi. Kto sprawiedliwy, niech dalej będzie sprawiedliwy. A kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce. Wiecie, w tej chwili możecie usłyszeć takie prognozy w mediach, że jak to wszystko się skończy, to świat będzie lepszy, bo zmodernizuje się systemy polityczne, służbę zdrowia się ulepszy, wszystko lepiej poukładamy. Powiem wam tak, w tym świecie nic nigdy nie będzie lepiej poukładany, dopóki ludzie się nie nawrócą. Wielokrotnie, wiesz, ja w moim krótkim życiu widziałem kilka dramatów. Widziałem 11 września. Wszyscy mówili po 11 września, świat będzie inny. Tak, to prawda, stał świat się inny, ale nie stał się lepszy. Widzieliśmy śmierć polskiego papieża, Jana Pawła II. Ludzie płakali tydzień. Wszyscy powiedzieli, teraz Polska będzie inna, będzie mieć pokolenie JP2. Ludzie będą dobrzy, politycy się nawrócą. Figa z makiem. Mieliśmy tragedię smoleńską. Wszyscy powiedzieli, nie, kibice się jednali. Po prostu padali sobie w ramiona. Po prostu, wiesz, niebo, nawrócenia powszechne. Co mamy? Figę mamy. Politycy nigdy nie byli tak źli, jak są teraz po tych wszystkich tragediach, które minęły. Dlaczego? Bo ludzkie serca nie poznały Boga. To jest poważna sprawa. Dzisiaj będą ludzie mówić, i będziesz to słyszał, będziesz to słyszała, że teraz będzie wszystko inne. Powiem ci, nic nie będzie inne. Prawda jest taka, że trudny czas ze złych ludzi wyciska zło, a z dobrych ludzi wyciska dobro. Zły czas wyciska z każdego to, co w nim jest. Kiedy przyjdą te czasy zapowiadane przez proroków, o których czytamy, ludzie źli będą jeszcze gorsi, a ludzie sprawiedliwi będą jeszcze bardziej święci. Więc Słowo Boże krzyczy do nas, zwróć uwagę, bo na tobie spoczywa decyzja, co zrobisz z tym czasem i co zrobisz ze swoim życiem. Oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Według jego uczynków. To jest szczególnie, wiecie, chciałem zwrócić uwagę nam, chrześcijanom, którzy mówią, że my jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Często lubimy mówić o czystych intencjach. Czysta intencja jest czystą, helenistyczną, grecką, filozoficzną koncepcją. Intencje. W świecie hebrajskim Żydów nie było mowy o intencjach. Decydowały czyny. Kiedy Jezus opowiada przypowieść o dwóch synach, do którego do jednego ojciec się zwraca, zrób, a on mówi, nie zrobię, a potem poszedł i zrobił, i zwraca się do drugiego, który mówił, zrób, a on mówi zrobię, a nie zrobił, to zadaje pytanie, które jest sprawiedliwe. Pierwszy miał złe intencje, ale ostatecznie dokonał wyboru i wypełnił czyn. Drugi miał dobre intencje, bo powiedział ojcu, tak zrobię, ale olał i nic z tym nie zrobił. Wiesz, w tym czasie, w którym żyjemy, liczą się czyny, a nie słowa. Czyny. Jakie decyzje podejmujesz w tym czasie? Co robisz z każdym dniem, z każdą godziną? Intencje twojego serca? One są ważne, Bóg je widzi, ale liczą się czyny. Jest powiedziane, że alfa i omega, początek i koniec, przyjdzie, aby każdemu oddać zapłatę za jego uczynki. Ja jestem alfa i omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. Kiedy jest koniec świata? Kiedy Bóg panuje. Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy miasta, tego nowego miasta zbudowanego przez Boga. Na zewnątrz są zaś psy, czarownice, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalscy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo. Miłuje i czyni kłamstwo. Piekło jest prawdziwe. Ja, Jezus, powołałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, ja gwiazdą poranną. A duch i oblubienica mówią przyjść. Kto słyszy, niech powie przyjdź. To jest ta słynna pieśń Maranata. A duch i oblubienica mówią przyjdź. Duch Święty, który mieszka w nas, i oblubienica, czyli Kościół, Eklezja, to jest oblubienica, wołają w tym czasie, Panie Jezu, przyjdź. Co mówi słowo? Każdy, kto to słyszy, niech powtarza. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. To jest wskazówka dla nas, co mamy robić w tym czasie. Mamy wołać do Boga, żeby przyszedł, żeby rządził, żeby zasiadł na tronie, żeby dokonał sądu nad narodami, żeby sprawiedliwość jego doznała zaspokojenia. To jest nasze miejsce, naszych modlitw. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. A kto pragnie, niech przyjdzie i weźmie wodę życia za darmo. Oświadczam zaś każdemu, kto słucha proroctwa tej księgi, jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś odejmie coś ze słów tej księgi, odejmie mu Bóg z jego udziałów z księgi życia, ze świętego miasta i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. Innymi słowy, mamy strzec Biblii w tym czasie. Mówić to, co mówi Biblia i nie mówić tego, czego ona nie mówi. Dzisiaj wszyscy są zrównani. Świat jest zrównany z ludźmi wierzącymi, słuchajcie. Jesteśmy wszyscy, siedzimy pod tą samą plagą strachu i histerii. To słowo jest dzisiaj skierowane do wszystkich. Trzymaj się tego słowa, bo życie jest w tym słowie. Tak mówi ten, który zaświadcza o tym. Zaprawdę przyjdę wkrótce. Amen. Oto tak, przyjdź, Panie Jezu. Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Jezus mówi, przyjdę wkrótce. Słuchajcie, jak myślicie, czy Pan Jezus jest kłamcą? Czy Pan Jezus jest kłamcą? Nie, nie jest kłamcą. Pan Jezus jest prawdomówny. On przyjdzie, On przychodzi, żeby nam odpowiedzieć na nasze potrzeby, słuchajcie. Więc słuchajcie, to są trzy rzeczy, które dzisiaj wam mówiłem. Nie ma czegoś takiego jak pokój. Pokój to są krótkie okresy między wojnami. Naprawdę, musimy się nawrócić do Boga. Musimy zacząć studiować prawdę, a nie fikcję, mity, łudę. Wojna jest prawdą o tym złym świecie. Druga rzecz. My, jako wierzący chrześcijanie, musimy być wolni od strachu przed śmiercią. Nie na takiej tylko zasadzie, wiesz, charyzmatycznej. Ja wierzę, że Pan Jezus mnie uzdrowi i nawet jak zachoruję, to będę żył. To jest lipna nadzieja. To nie jest nadzieja żywa, to jest nadzieja charyzmatyczna, magiczna, że Bóg mnie uzdrowi. Tak, Bóg cię uzdrowi, to jest ważne, On cię uzdrowi, On to powiedział, że na krzyż zabrał wszelki grzech i wszelką chorobę i On cię uzdrowi, możesz Mu ufać. Ale prawdziwa nadzieja jest taka, że żyjesz, nie żyjesz zniewolony strachem przed śmiercią, bo Jezus przyszedł na świat, aby zmiażdżyć diabła, który rządził strachem nad śmiercią i zniewalał wszystkich ludzi. Słuchajcie, w tym czasie my musimy być inni niż cały otaczający świat. My musimy być inni niż cały otaczający świat, który trzęsie się ze strachu i zastanawia się, co będzie. My musimy być inni. I trzecia rzecz. Nie licz na to, że trudny czas sprawi, że świat się polepszy. Nie, źli ludzie będą czynić zło, prawi ludzie będą się jeszcze bardziej uświęcać. I wszyscy będą rozliczeni ze swoich czynów. I Pan Jezus wkrótce wraca.